Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Będę w Polsce w marcu i wznawiam występy. W marcu Łódź, Warszawa, Wrocław, Poznań i Kraków. Bilety w sieci na Kubilecik i na Biletynie.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Wśród ludzi takich, którzy chociaż troszeczkę mają rozumu, no, panuje taka zasada, że jak się czegoś słucha, to trzeba tego słuchać ze zrozumieniem, prawda?
A nie, jak się to czyta. Pan mówi o osobach, które mają bardzo dużo rozumu. A dzisiaj średnia populacyjna jest przećwiczona, i to nawet nie jest wina tej średniej populacyjnej, na komórkach, gdzie jest mało miejsca. W związku z tym wszystkie treści są skracane i jeszcze szybko paluszkiem człowiek przelatuje dalej. Jak jest za długie, to już się oduczył czytać. Skraca się długość przekazu i ludzie czytają nagłówki. Więc trudno jest wymagać, żeby ze zrozumieniem czytali całość tekstu, jak są przyzwyczajeni na co dzień do czytania tweetów, SMS-ów, innych takich rzeczy. No i z tym sobie trzeba poradzić. Na razie sobie nie radzimy.
No nie radzimy sobie, proszę pana. No, ja na przykład spotykam się z młodymi ludźmi, ze studentami. No i rzeczywiście czasami jestem zaszokowany tym takim skrótowym, że tak to nazwę, obserwowaniem świata. Ale wymagałbym takiego czytania ze zrozumieniem, na przykład od dziennikarza, prawda? Pan się zgodzi ze mną.
Właśnie też znowu się z panem nie zgodzę, ale nie dlatego, że chcę pana zezłościć tym razem, tylko dziennikarzami zostaje średnia populacyjna z tego narodu, z tego społeczeństwa, które mamy. Więc jeżeli całe społeczeństwo porozumiewa się SMS-ami, to dziennikarz no może ma trochę większą skłonność do czytania, że pół strony tekstu przeczyta, a nie tylko nagłówek, ale nadal nauczył się na swojej komórce szybko przelatywać, a ponadto on wie, do kogo pisze, więc pisze też skrótowymi pigułkami. I pan stawia zbyt wygórowane wymagania, bo pan jest stary, ja jestem stary, i to jest stara szkoła, a już właściwie można mówić przestarzała.
Kiedyś się tak mówiło, gula mi się zrobiła chyba, tak?
Że, no tak, gula
tak
mi się
to zdenerwuje. Zrobiła mi się gula, proszę pana, jak czytam jednego człowieka, nie będę mówić w jakiej gazecie, proszę pana, nie będę mówić jak się nazywa. I on opisując naszą rozmowę, z tego co on pisze, wynika, że pan i że ja jesteśmy za Putinem, że usprawiedliwiamy tę wojnę, którą Putin rozpętał. I chciałbym, żebyśmy, wie pan, tak woli sprawiedliwości powiedzieli temu facetowi, że nie usprawiedliwialiśmy wojny, proszę pana, ale ani pan, ani ja.
Ten akurat to wie. No, Gazeta Wyborcza mnie nie lubi, do pana nic nie mają, ale ponieważ pan ze mną w jednej audycji, to się panu dostało przy okazji rykoszetem.
Dolałem oliwy do ognia.
Oni,
tak,
korzystają z każdej okazji, żeby niszczyć przeciwników. I tutaj podejrzewam, że ten, który pisał, to był lepszy specjalista, bo do pisania złych rzeczy o Cejrowskim wybierają tych trochę lepszych. I on dokładnie zrozumiał, że myśmy wykonali analizę motywacji, analizę postępowania. Co sobie myśli ta druga strona, gdy patrzy na nas stamtąd, jak myśli przeciwnik. Dokonaliśmy analizy, a on pomylił w tekście, cudzysłów, analizę z poparciem. Jak my prezentujemy, jak myśli Putin, to on uznał, że to jest poparcie dla Putina. W tym tekście uznał. Prywatnie chyba zrozumiał, co mówiliśmy. No i nie ma co, proszę pana. Poszło i się od pana ani ode mnie nie odczepi przez długi czas, bo jak raz kogoś nazwą ruską onucą, to się będzie wlokło, całymi latami będą przypominali te rzeczy. Niezgodne z faktem, bo żaden z nas onucą w tej naszej rozmowie nie był.
Dlatego mnie to zabolało, jak można tak niesprawiedliwie oceniać, bo człowiek musiałby być niespełna rozumu, gdyby powiedział, że popiera Putina, że usprawiedliwia ten najazd na Ukrainę, i byłby półgłówkiem, gdyby nie twierdził, że wojna to najgorsza rzecz, jaką jeden człowiek robi drugiemu człowiekowi. Teraz się porobiło tak, proszę pana, że każda analiza i na przykład dochodzenie do tego, dlaczego Putin zrobił właśnie tak, jak zrobił, właśnie jest uważana za popieranie tegoż faceta. I gdybyśmy na przykład zaczęli teraz rozmawiać o tym, jakie niebezpieczeństwa związane są no na przykład z masowym napływem ludności ukraińskiej do naszego kraju i tak dalej, to też byśmy zostali oskarżeni o to, że jesteśmy przeciwko temu, że ci biedni ludzie chronią się w naszym kraju.
No wie pan, więc to już jest wina, takie stawianie sprawy, że są tylko dwie opcje. Albo w każdej swojej wypowiedzi człowiek krytykuje Putina złymi słowami, czyli nie dokonuje żadnej analizy, nie omawia niczego na spokojnie, nie zastanawia się nad niczym, tylko wali krytykę, epitetami jedzie. No albo jak tego nie zrobił, to znaczy, że popiera. No to jest myślenie na skróty, ale polska władza też stosuje taki sam podział. Utrwala go. Jak cokolwiek złego się powie o imigrantach, teraz trzeba ich kochać wszystkich. Niezależnie od tego, że napad był jakiś z nożem na sklep i on obiektywnie miał miejsce, są raporty policyjne, zdarzyło się tak. No to nie wolno rozmawiać na ten temat. Nie wolno na przykład zapytać, czy to był incydent pojedynczy i to by nas uspokoiło, gdybyśmy się dowiedzieli, że pojedynczy. Czy to są incydenty masowe? Nie wolno postawić władzy nawet takiego pytania, bo już samo zadawanie pytania to jest działanie przeciwko imigrantom, przeciwko tym biednym ofiarom i sierotkom, które przyjmujemy przez granicę. No jak rząd tak ustawia narrację, to jesteś pan bez wyjścia, bo nie możemy omówić sprawy żadnej. Nie możemy tak zapytać ministra, na przykład on powiedział, że każdemu damy dach nad głową i że miejsc w szpitalu nie zabraknie. No ale jak nie zabraknie, jeżeli jeszcze na tydzień przed wojną mówiliśmy oficjalnie, minister mówił, że jest brak lekarzy i być może trzeba lekarzy sprowadzić z Ukrainy albo skądś, bo w Polsce brakuje lekarzy. No to minister to mówił tuż przed wojną. Wybucha wojna i on mówi, że nie zabraknie lekarzy ani łóżek w szpitalu. Przed wojną już brakowało, a teraz się rozmnożyły? No może się rozmnożyły, tak. Tylko niech mi powie skąd przyjechały 1000 lekarzy nowych do Polski, czy co?
Takie pytanie, jakby pan zadał, to rzeczywiście zostaje pan oskarżony o, proszę pana, no nie wiem, no działanie przeciwko polskiej racji stanu na przykład.
No rozmawiałem ze stryjkiem moim i on rozżalony powiedział, słuchaj, z powodu COVID-u odłożyli mi operację biodra. Przesunęła się o 2 lata. Dostałem kartkę, że już teraz COVID zniknął, więc mogę przyjść na operację. Dzień później dostałem kartkę, że ze względu na to, że przyjmujemy uchodźców, to moja operacja się znowu przesunie. A minister jednocześnie mówi, że nie zabraknie usług medycznych, że to przyjęcie 600 tysięcy ludzi z zagranicy nie wpłynie na jakość usług wobec Polaków. No musi wpłynąć, bo jak nagle mamy w systemie plus 600 tysięcy ludzi, no to musi wpłynąć. Na poziom edukacji nie wpłynie, jak minister mówi, że te dzieci zostaną wlane do polskich klas, po prostu klasy się powiększą. No jak klasa jest większa, no to czas poświęcony jednemu uczniowi jest mniejszy. Jak klasa jest dwujęzyczna, część dzieci nie rozumie, co nauczyciel mówi, to dostosowujemy tempo nauczania do najsłabszego. Zawsze tak jest w klasach, w których jest grupa ludzi.
No tak, ale musimy powiedzieć, pani Wojciechu,
no i mówienie, że to nie będzie miało wpływu, będzie miało wpływ. I powiedzmy uczciwie na przykład, że chcemy wziąć to na siebie, bo tam jest wojna i tych ludzi chcemy przyjąć, ale nie mówmy, że to nie będzie miało wpływu na radykalne pogorszenie się usług medycznych w Polsce i usług szkolnych. Będzie miało wpływ radykalny. I zastanówmy się w związku z tym, jak to naprawić.
Tylko najlepiej, no znaczy najlepiej by było, gdyby się mówiło prawdę,
no to ja
panie Wojciechu.
Właśnie,
bo na przykład, no więc właśnie, tylko wie pan, mam nadzieję, że ta osoba z pana rodziny jest człowiekiem myślącym i sobie mówi, no dobra, jest wojna, przychodzą tutaj ludzie, będzie opóźniona ta moja operacja, ale ktoś, kto nie zrozumie tego, będzie najeżony z powodu tej swojej sprawy, która jest dla niego ważna, na tych, którzy przyjechali do naszego kraju. Podobnie może być z rodzicami, którzy się wkurzą, że ich dzieci będą się wolniej uczyć albo mniej uczyć, niż by się uczyły, gdyby nie było tych dzieci z Ukrainy na przykład.
No tak,
w ich klasie.
Ale każdy będzie niechęć wobec ludzi, którzy z powodu wojny uciekli. I ja ich rozumiem, że uciekli, że się matki z dziećmi ewakuują, to wszystko rozumiem. Jakby w naszym kraju była wojna, też by wszyscy łapali za paszporty i przynajmniej swoją żonę z dziećmi odsyłali gdzieś dalej na zachód. Zrozumiałe. No ale to minister szkolnictwa powinien uczciwie powiedzieć, mam kłopot, bo plus 200 tysięcy dzieci mam w kraju. I ta wojna się szybko nie skończy, muszę coś z nimi zrobić, proszę państwa. No, jest kłopot. W związku z tym mogę udostępnić klasy. Na dwie zmiany się będą dzieci uczyły. Polskie dzieci uczą się tak jak do tej pory, a z tej populacji 600 tysięcy ludzi, która do Polski przyjechała, proszę, żeby się zgłosiły pod jakiś telefon w ministerstwie nauczycielki ukraińskie. I ja wam otworzę klasy dla tych ukraińskich dzieci. Realizujcie program taki, jaki mieliście tam na Ukrainie, żeby te dzieci też nie przeżywały szoku kulturowego i uczcie się. A co potem, się zastanowimy. Na razie spróbujmy uruchomić ukraińskie klasy pod dachem polskiej szkoły, no ale niech ukraińscy nauczyciele uczą, bo polscy nie znają języka. No to tak, to byłoby uczciwe postawienie sprawy, szukanie jakiegoś rozwiązania i wtedy naród się nie wkurza na tego ministra, tylko mówi, o, no coś wymyślił fajnego i bez szkody dla polskich dzieci.
Nie wkurza się naród, bo naród jest wyrozumiały, ale przy tej okazji jeszcze chciałbym się, tak wie pan, zastanawiałem się nad pandemią, proszę pana, nad COVID-em.
No, zniknął.
I tak wie pan, patrzę, na właśnie zniknął ten COVID z granicy, prawda?
Z dnia na dzień
zniknął, bo tam nikt prawie nie jest w masce absolutnie, proszę pana, no i jakoś nie ma żadnej reakcji. Może rzeczywiście go szlak trafił przez tę wojnę putinowską.
W szpitalach nagle łóżka się zwolniły, bo są potrzebne dla przybywających tam rannych różnych z zagranicy i czary i proszę pana, i z dnia na dzień się zmieniła pandemia w wojnę.
Sejm wrócił, już kiedyś o tym mówiliśmy, do ustawy o obronie ojczyzny, tak ona się górnolotnie nazywa. Opozycja popiera ten projekt ustawy, ale wytyka błędy. Opozycja nie chce teraz konfliktować się z rządem, dlatego deklaruje poparcie dla ustawy o obronie ojczyzny, firmowanej przez Jarosława Kaczyńskiego. No bo właśnie wystąpił wicepremier Jarosław Kaczyński, odpowiedzialny za bezpieczeństwo, który przedstawił ten projekt ustawy. I teraz tak, proszę pana, jest wiele elementów w tej ustawie. Chciałem tak, żebyśmy porozmawiali przez chwilę, panie Wojciechu, o takim zamierzeniu. Armia ma mieć funkcję odstraszającą. Chcemy pokoju, nie chcemy wojny. I teraz pytam się, czy Pućka przestraszy się naszej armii, która ma liczyć 300 tysięcy osób, tam 250 regularnej i 50 tysięcy obrony terytorialni, tak, tych terytorialców.
Nie wiem, może czy się przestraszy. Odkrywać? To zależy no od tego, jak będą wyszkoleni, uzbrojeni, kiedy, gdzie będą rozlokowani. Na razie to jest wszystko na papierze. Przede wszystkim skandalem jest to, że oni teraz na kolanie piszą ustawy, jak już wybuchła wojna. I ona jest na polskiej granicy, jest ta wojna. Ona nie jest gdzieś tam, nie wiadomo ile. Tylko w mieście Lwów jest wojna.
No tak, ale nie zaczynamy od zera, bo mamy tę armię, panie Wojciechu, więc wiedzą ci rządzący.
Ale ustawa o obronie ojczyzny dopiero teraz na chybcika. Co oni nie powąchali, że jest wysokie zagrożenie wojenne, kiedy Putin najechał Krym, kiedy Putin najechał Donbas i tam jakieś zaczęły republiki powstawać z jego ludzi, których powysyłał albo zbuntował i broń tam wysyłał, to myśmy nie wiedzieli, że to jest zarzewie wojny. Nie mieliśmy doświadczeń wcześniej. Grozny było coś takiego, Czeczenia była, Gruzja była. Stałe zagrożenie wojenne ze strony Putina, oni ustawą się zajmują teraz. Jak będzie ustawa pisana na chybcika, to każdy znajdzie błędy. I opozycja znalazła błędy, i tam jest jeszcze tysiąc więcej tych błędów w tej ustawie.
Jest sporo rzeczy, do których które możemy uznać właśnie za błędy, ale proszę pana, można by było powiedzieć, że tutaj jest powrót do czasów zaprzeszłych, albo przeszłych bardzo. Pan pamięta te czasy i ja pamiętam. No? Pamięta pan lekcje przysposobienia obronnego?
Tak,
panie
powinny
Wojciechu?
Zostać. Ja byłem bardzo zdziwiony, kiedy je likwidowano. No. W czasie tych lekcji odbywała się również indoktrynacja i to należało skreślić.
No tak.
Czyli na przysposobieniu obronnym nie uczymy o historii, bo od tego jest lekcja historii. Nie uczymy geografii, zmian granic, innych rzeczy, bo od tego jest geografia. Tylko przysposabiamy obronnie. czyli opatrunki, jak zakładać, egzamin na sanitariusza. Ja to miałem, akurat miałem dobrego POWca. Indoktrynacją się zajmował wcale, bo to był powstaniec warszawski, a ja miałem te lekcje akurat w stanie wojennym, w ogólniaku, więc on był, czekał, kiedy go do internatu zabiorą. Więc indoktrynacji nie robił, tylko uczył technologii. Jak zrobić opatrunek na głowie, żeby się bandaż nie zsunął. Taką czapeczkę się wyplatało.
No tak, uczył. Sztucznego oddychania uczono. Były nauka strzelania była, także nie wiem, czy u mnie na strzemice się chodziło i się strzelało. Tak.
To były też fajne lekcje. Chłopakom się podobało, ale dziewczynom też. Chodziliśmy na strzelnicę i strzelaliśmy z tych karabinków KBKS.
I wie pan, także takie proste rzeczy, jak tutaj na przykład mówił były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, zaapelował o przyjęcie jak najszybciej dodatkowego pakietu wzmacniającego wojsko już teraz. Zwrócił uwagę na fakt, że ustawa miałaby wejść w życie dopiero w lipcu, proszę pana. No, no, ma rację. I teraz mówi tak, edukacja obywatelska, panie Wojciechu. Na przykład, czy obywatel wie, co to znaczy, jak syrena wyje ciągle przez 5 minut, a jak wyje przerywanym sygnałem, no nie wiem, po 15 sekund? No nie wie, prawda?
Nie wie.
Czyli trzeba by było szkolić w zakresie odczytywania na przykład tych sygnałów za pośrednictwem syren alarmowych przekazywanych ludności. Zaniedbaliśmy to, śmialiśmy się z tego, że no, szkolenie z obrony cywilnej, gdzieś tam w zakładzie pracy, ewakuacja i tak dalej, i tak dalej. Po co to? Teraz się okazuje, że to jest potrzebne wszystko.
No ale już za późno. Wie pan, jakie to ciekawe lekcje mogłyby być. Kałacha można i produkuje się w Polsce przecież kałachy również, tam w Radomiu czy gdzieś, w fabryce, która robiła maszyny do szycia, że niby. No te też robiła, Łucznik maszyny chyba, nie? To tam u nich. I z tyłu zakładu broń robili. No więc mamy cały czas zakłady takie i można zamówić do szkół kałacha, który nie ma iglicy i nie da się z niego strzelać, nawet jakby nie wiem co. Żeby był bezpieczny, nawet jakby ktoś zdobył amunicję, to że się nie da, można tak zrobić. Natomiast jednocześnie wygląda i jest takiego samego rozmiaru i wszystkiego jak kałach. I na wyścigi chłopaki proszę rozebrać i złożyć.
No to tak jest.
Fantastycznie. To możesz nawet se wziąć tam do domu i rozebrać i złożyć. I na następnej lekcji zawody kto najszybciej poskłada kałacha. Można zrobić na ciekawie.
Panie Wojciechu, no. Ale tutaj przy tej okazji, bo już nie chcę wchodzić w szczegóły tej ustawy o obronie ojczyzny, bo nie mamy na to dzisiaj czasu, ale przy tej okazji, proszę pana, dziwię się, że nie rozległ się głośny głos tych, którzy byli, my też byliśmy za poprawieniem ustawy o dostępie do broni w naszym kraju, prawda?
Słyszę w środowisku, natomiast władza znowu, to jest niewygodny dla nich temat, bo uzbrojony może się władzy postawić, gdy władza jest wyrodna, więc władza zazwyczaj unika takiej sytuacji, żeby naród był uzbrojony. No a powinien być, te wszystkie magazyny powinno się rozprowadzić, wojsko bierze co wojsku potrzebne, a reszta w prywatne ręce. Jest pan w wieku, ma pan prawo wyborcze, ja bym to zastosował. Jeżeli panu nikt nie odebrał sądownie prawa wyborczego, ma pan prawa wyborcze, to ma pan prawo kupić sobie w sklepie broń, jeżeli ma pan ochotę, albo w zagrożenie wojenne państwo rozdaje broń, tak jak na Ukrainie rozdali, jak już wybuchła wojna. To się powinno wcześniej zrobić, no ale no, władza tego nie lubi. Ta władza, proszę pana, i poprzednia też, zawsze z opóźnieniem działają. Że jak już się mleko wylało, to oni ścierki szukają, zamiast wcześniej zadbać o to, żeby się nie wylało, żeby stół miał równe nogi i się nie kiwał. I w przypadku tej ustawy, o której pan mówi, o obronie narodu, czy jak to tam, w tej chwili to nie powinna być ustawa, bo pisana na kolanie, długa legislacja, wejdzie w życie w lipcu. Teraz to powinno być na zasadzie dekretów, które tymczasowo zatwierdza parlament. Krótkie dekrety, że minister ma prawo w obecnej sytuacji, dopóki parlament mu tego prawa nie odbierze, po prostu kupować broń bez przetargu. Żeby już te czołgi kupili. Oni o czołgach od 2013 roku mówią, 6 programów pancernych było, nic nie zaistniało. No to teraz przynajmniej w zagrożeniu wojennym dekretami niech rządzi minister.
No tak, o czołgi to jedno, proszę pana, ale śmigłowce, które mieliśmy mieć, a nie mamy prawie żadnego.
No ale no to wiem, temat. I czytam jeszcze, że my z Turcji kupujemy drony. Z tak. Turcji to można, proszę pana, pierścionki i buty kupować.
Natomiast i swetry.
Nie ma fabryki żadnej i co, inżynierów, którzy potrafią polskiego drona zrobić? Jak wysyłamy jakieś łaziki na Marsa, z NASA współpracujemy? Nie wierzę, że nie można było uruchomić produkcji dronów. Z nami inżynierów, proszę pana, robią takie mierniki, sprzedają za granicę, jakiś facet w garażu zaczyna produkcję, produkuje mierniki, które się w NASA nie potrafią zrobić takich. No i co, do drona nie zrobiliby? Zrobiliby drony w Polsce.
No chyba by zrobili. Będziemy jeszcze zapewne do tych spraw wracać. Dzisiaj musimy już kończyć. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Bye.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.